Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Czy w okolicach Brudnicy żyły renifery? Jak wyglądał szałas ludzi żyjących 10 tysięcy lat temu? Co można było kupić za srebrne monety z czasów krzyżackich, które znaleziono przez przypadek w okolicach Brudnicy? Jak wyglądały narzędzia sprzed tysięcy lat? Między innymi tego można dowiedzieć się, odwiedzając najnowszą wystawę w Muzeum w Brudnicy. Ekspozycja w Galerii Brama rozpoczyna obchody jubileuszu 50-lecia istnienia muzeum. Michał Słobodzian, dzień dobry. Zapraszam dziś Państwa w podróż w czasie. Wystawa jest opowieścią o przeszłości regionu, ale także opowieścią o dokonaniach dwóch archeologów, którzy przez lata byli związani z Brudnickim Muzeum. Mowa o profesorze Kazimierzu Grążawskim i wieloletnim dyrektorze muzeum Marianie Marciniaku. To, co istotne, to to, że pokazywane na wystawie eksponaty w większości nie były wcześniej prezentowane. O skarbach wykopanych z ziemi opowie nam twórca wystawy, archeolog Filip Marciniak.
Tak naprawdę historia naszego regionu sięga 13-14 tysięcy lat temu. Musimy pamiętać, iż w wcześniejszych okresach na tych terenach znajdował się lodowiec, więc tak naprawdę ludność, która mogła tędy przechodzić, raczej się tutaj nie znajdowała, natomiast ludność, która mogła te tereny w wcześniejszych okresach zasiedlać, nie pozostawiła po sobie żadnych śladów, a przynajmniej nie których nie jesteśmy w stanie odkryć w kontekście archeologicznym. Dla naszych terenów pierwsze znaleziska, które jesteśmy w stanie określić, iż pochodzą one z wytwórczości rąk ludzkich, jest to okres 12-13 tysięcy lat. Są to pojedyncze znaleziska grotów strzał, krzemienne oczywiście, które wiązać możemy głównie z ludnością tak zwanych łowców reniferów, którzy podróżowali za stadami reniferów jeszcze w czasach zlodowacenia, przemierzali te tereny, polowali na te zwierzęta.
I tu w ogóle uruchamia się wyobraźnia. Musimy sobie uzmysłowić, że tu na terenach w okolicach Brudnicy żyły renifery.
Dokładnie. No jak nastał okres holocenu, czyli okres tak naprawdę mezolitu, dla słuchaczy możemy powiedzieć, to jest mniej więcej 10 tysięcy lat temu, żeby tak uzmysłowić sobie, jaki to jest szmat czasu, gdy zmienia się tak naprawdę na naszych terenach temperatura. Zaczynają wchodzić na nasze tereny lasy, które znamy tak naprawdę w dzisiejszych czasach. Ta ludność łowców reniferów odchodzi na tereny Litwy, Łotwy, Estonii. Oni idą tak naprawdę za czołem lodowca, podróżują za zwierzętami, bo na tym polegało ich życie. Oni z tego dzięki temu żyli. Natomiast w okresie mezolitu, o którym już wcześniej wspomniałem, te 10 tysięcy lat temu na naszych terenach pojawiają się pierwsi mieszkańcy mezolityczni. Łączyć ich możemy chyba z jednym z ważniejszych stanowisk odkrytych właśnie w okolicach Brudnicy, czyli ze stanowiskiem w Mszanie. Jest to cmentarzysko mezolityczne, którego historia sięga, tak jak wspomniałem, od 10 tysięcy lat temu, tak naprawdę do okresu 3000 lat przed Chrystusem, ponieważ samo stanowisko było zasiedlane przez szereg tysięcy lat, nie tylko przez ludność mezolityczną. Natomiast to są ci tak naprawdę nasi najstarsi pradziadowie, których jesteśmy w stanie określić mniej więcej ilu ich było, ponieważ na samym stanowisku odkryto również cmentarzysko z 5 pochówkami. Byli bardzo zbliżeni z wyglądu do nas. Musimy pamiętać, iż były to już ludy europeidalne, nie byli to neandertalczycy, tak jak możemy przypuszczać. Nie. To byli troszeczkę niżsi od nas ludzie, którzy zasiedlali te tereny, żyli tak naprawdę, moglibyśmy sobie wyobrazić, jak Indianie. Ja bardzo lubię porównywać ludność mezolityczną do ludności, którą my kojarzymy właśnie z filmów o Indianach. Co prawda nie znali oni metal, musimy o tym pamiętać. Jest to okres jeszcze środkowej epoki kamienia, o czym przypominam. Mieli oni swoje wierzenia, żyli w konstrukcjach, które moglibyśmy nazwać w dzisiejszych czasach szałasami, również chowali swoich zmarłych, ponieważ właśnie dlatego stanowisko w Mszanie jest na tyle niesamowitym znaleziskiem, odkrytym w latach 90. zresztą przez wspomnianego wcześniej archeologa Mariana Marciniaka. Jest na tyle niesamowite, iż mamy zachowane jedne z najstarszych pochówków ludzkich tak naprawdę w Europie.
Kiedy rozpoczynamy zwiedzanie wystawy, to rzuca nam się w oczy rekonstrukcja szałasu właśnie ze stanowiska w Mszanie, czyli to jest okres mezolitu, czyli 10 tysięcy lat.
10 tysięcy lat temu, tak, są to tak zwani łowcy zbieracze, którzy przechodzili właśnie po naszych terenach. Co dość istotne, ludy mezolityczne o tyle różniły się od ludów pierwotnych paleolitycznych, iż jako pierwsi zaczynają bardzo intensywnie wykorzystywać zbiorniki wodne i cieki wodne, ponieważ no, zaczynają łowić ryby szeroko. Z tamtego okresu już mamy potwierdzoną znajomość dłubanek, czyli takich łodzi, którymi byli się w stanie poruszać, sieci, haczyków.
Szałas. Można przypuszczać, że tak faktycznie było?
Jesteśmy w stanie go zrekonstruować w 100%. Wiemy dokładnie, z ilu żerdzi się składał.
No bo jak był zbudowany? To były żerdzie, tak?
To były żerdzie. To był okrąg stworzony z żerdzi drewnianych, które było oczywiście prawdopodobnie czymś spięte u góry. Sam szałas posiadał jedno wejście. Co ciekawe, co może nam się wydawać taką ciekawostką, sam szałas był mniej więcej do metra wysokości oblepiony gliną, żeby po prostu zachować ciepło. Musimy pamiętać, że ci ludzie nie mieli domu, w którym mogli się schować, nie mieli pieca, w którym mogli napalić. Oni żyli non-stop w lesie, w głuszy. W warunkach, no może troszeczkę zimy były zbliżone temperaturowo do dzisiaj. W okresie letnim te temperatury były trochę niższe, bo sięgały do 25-26 stopni. No nie mieliśmy takich upałów, szczególnie jak ostatnio. Ludność ta mieszkała w tych szałasach. Same szałasy były obkładane pewnego rodzaju skórami, czy właśnie innymi materiałami organicznymi. Skąd to wiemy? Wiemy to głównie tak naprawdę z badań antropologów i z ludów pierwotnych. Tak jak wspomniałem wcześniej, ja lubię porównywać ludność mezolityczną do ludności indiańskiej, ponieważ tak naprawdę, jeśli patrzylibyśmy nie pod względem historycznym, tak, i tylko pod względem archeologicznym na ludność mezolityczną, czyli na ludność, która żyje w sposób gospodarczy, łowiecko-zbieracki, to tak naprawdę do dnia dzisiejszego w niektórych terenach świata żyje taka ludność, którą byśmy mogli nazwać ludnością mezolityczną.
Wiadomo, czy duży był taki szałas? Co tam działo się w środku? Oni, nie wiem, jakoś ze zwierzętami też tam mieszkali?
To znaczy... Tak, a propos zwierząt, nie jesteśmy tutaj w stanie stwierdzić. Prawdopodobnie, no, wiemy z historii, iż ludy te już mogły posiadać zwierzęta typu psy, tak? Natomiast no, na samym stanowisku w Myszanie nie mamy potwierdzonego żadnego zwierzęcia udomowionego. Musimy pamiętać, że hodowla na nasze tereny wchodzi ładne parę tysięcy lat później. Prawie 5000 lat później pojawiają się ludy neolityczne. Na naszych terenach to są pierwsi hodowcy, pierwsi rolnicy, którzy przychodzą tak naprawdę z terenów południowych, szukając po prostu ziem, które będą nadawały się czy to do wypasania zwierzyny, czy to właśnie do prowadzenia wszelakiej, nazwijmy to, uprawy roli.
Jesteśmy oczywiście w stanie opowiedzieć o wszystkich epokach, w pradziejach ziem polskich tutaj na tych terenach. Przejdźmy właśnie może tropem tej wystawy. Jakby pan mógł, moglibyśmy przy tej okazji opowiedzieć o historii tego terenu poprzez to, co można tu zobaczyć.
Wracając do pierwszej gabloty, będą mieli państwo możliwość zapoznania się z zabytkami odkrytymi na stanowisku w Myszanie. I co dość istotne, w wypadku 99% z tych zabytków, które będą mogli państwo zobaczyć, czy to właśnie kości ludzkich, o których wspomniałem, czy pozostałości po naszyjniku zębów dzika, które zostały w tym pochówku
odkryte. No właśnie, bo to jest fascynujące, że naszyjnik robiono z zębów dzika, tak? I te zęby oryginalne tutaj przed
dokładnie,
nami.
Dokładnie. Część z tych zabytków się znajduje przed nami. Oczywiście nie są to wszystkie zabytki. W trakcie z 9 lat badań archeolodzy odkryli prawie 500 000 wytworów krzemiennych plus 300 tysięcy fragmentów ceramicznych i niezliczoną ilość fragmentów kostnych.
Skrobacze krzemienne, cóż to takiego? Bo to takie charakterystyczne kształty zaostrzone?
Tak, są to narzędzia, no tak jak nazwa wskazuje. Język polski i nazewnictwo specjalistyczne, archeologiczne w języku polskim jest o tyle sympatyczne, iż bardzo często nawiązuje swoją nazwą do sposobu wykorzystywania danego narzędzia. Drapacze i skrobacze są to narzędzia, które są znane nie tylko w mezolicie, ale także jeszcze w późniejszych okresach. Są to narzędzia, które służyły do oczyszczania różnego rodzaju materiałów, czy to skór, na przykład z pozostałości tłuszczu, czy do obróbki drewna. I są to takie, jak mogą sobie państwo to wyobrazić, jako takie
skrobaczka do ziemniaków.
Dokładnie, tylko w formie okrągłego kamyczka, który jest obrobiony przez ludzką rękę prawie te 10 tysięcy lat temu, żeby uzyskać właśnie takie ostry kąt natarcia, który będzie w stanie ściągać pozostałości. Dodatkowo jeszcze z takich ciekawostek, może kończąc już właśnie temat ten najstarszy mezolitu, będą mieli Państwo możliwość zobaczenia właśnie pierwszy raz w historii nie tylko tych kości ludzkich i części zabytków, ale także chociażby giezy wapiennej, która została odkryta jako dar w jednym z tych pochówków, bo musimy pamiętać, że ci ludzie także mieli swoje wierzenia. Ta wiara nie była, nazwijmy to, tak skonstruowane jak dzisiaj. Natomiast oni chowali swoich zmarłych w grobach, ubranych właśnie w jakieś bogate stroje z darami, które miałyby im później w przyszłości, w kolejnym życiu, nazwijmy to, zapewnić szczęście, zapewnić dobrobyt. Jednym z takich znalezisk jest chociażby gieza wapienna.
Cóż to takiego jest gieza?
Gieza wapienna jest to naturalny fragment wapienia, który występuje tak naprawdę tylko w okolicach Świnoujścia w Polsce. Dlaczego jest taka istotna? No, jak spojrzymy sobie w gablocie, jest to po prostu kawałek białego materiału. Natomiast musimy pamiętać, iż mniej więcej w tamtym okresie na terenie Polski żyło do 2000 osób. I ta ludność żyła, zajmowała dany teren, przenosiła się od czasu do czasu z jednego stanowiska na drugie, gdzie sobie mieszkali. Natomiast sama gieza potwierdza nam dwie rzeczy. Albo kontakty tych ludzi z innymi plemionami, które żyły na tamtym terenie, albo potwierdza nam, iż ta ludność potrafiła przechodzić ładne 200 kilometrów w jedną stronę, tak, i zasiedlać te tereny, i specjalnie przyszli z tym przedmiotem na te tereny, żeby złożyć go do grobu, akurat w tym wypadku 14-letniego chłopca.
To jest fascynujące, tak samo jak dary grobowe, konkrecje bursztynowe, fragment bryłki ochry z rejonu Gór Świętokrzyskich. No gdzie Góry Świętokrzyskie, a gdzie okolice Brodnicy.
To jest kolejny przykład właśnie tego, iż musimy pamiętać, no świat wtedy mógł się wydawać mały. Ta ludność, nie wiemy, czy oni sami to przynieśli, czy były to dary, które przechowywali, tak jak my w dzisiejszych czasach przechowujemy sobie pamiątki, że tak powiem, na przykład po naszych dziadkach, którzy także mogli pochodzić z zupełnie innych regionów niż nam się wydaje.
I ten dar z elementami, jak rozumiem, bursztynu, już wtedy doceniano, że coś, co się błyszczy, co świeci, jest wartościowe.
Dokładnie. Musimy pamiętać, iż okres mezolitu nam się zawsze kojarzą właśnie te najstarsze dzieje człowieka z tak zwanym przysłowiowym neandertalczykiem, czyli człowiekiem, który sobie siedzi w jakiejś jaskini, za dużo nie wie, chodzi, rzuca patykami w jakieś zwierzęta. Natomiast nie, musimy pamiętać, że człowiek i nasze wcześniejsze formy, bo my tak naprawdę, to był nasz kuzyn, tak, neandertalczyk. Natomiast formy już homo sapiens sapiens, musimy pamiętać, że to tworzy nas człowiekiem, iż potrafimy wymyślać rzeczy, marzyć o jakichś rzeczach i nadawać jakimś rzeczom znaczenie, nazwijmy to kultowe, które jest dla nas ważne. No, niektórzy zbierają monety i dla nich to jest najważniejsze, niektórzy zbierają znaczki, a tamci ludzie, dla nich były ważne na przykład właśnie elementy, czy to pochodzące z bursztynu. Podpowiem lepiej, znamy nawet z terenów Polski, znamy przedstawienia figuratywne zwierząt wykonane właśnie z bursztynu. Akurat w Mszanie sztuka, tak jak możemy zobaczyć w jednej z gablot, tak naprawdę ograniczyła się do zdobionych kości, które i właśnie fragmentów naszyjników, które osoby pochowane miały na sobie, bądź naszywek na strój, bo nigdy nie będziemy w stanie stwierdzić, czy to był naszyjnik, czy na przykład jakaś ozdoba stroju, w którym byli pochowani. Natomiast wiemy, że ci ludzie już wtedy uznawali sztukę za coś ważnego.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Wędrujemy dalej
i tutaj...
Ale cały czas pozostajemy w Mszanie.
Dokładnie. W kolejnej gablocie mamy możliwość zapoznania się i te zabytki są pierwszy raz wystawiane z magazynów, mogę podpowiedzieć, z fragmentami naczyń glinianych, które również zostały odkryte na stanowisku w Mszanie.
Wiemy, co to były za naczynia, tak konkretnie do czego
służyły? Znaczy, były to naczynia, które tak naprawdę służyły tak jak nam dzisiaj, czyli były to różnego rodzaju miski, różnego rodzaju duże pojemniki do przetrzymywania czy to zbóż, czy to wody, czy do przenoszenia właśnie jakichś elementów.
Na zdjęciu można zobaczyć palenisko jeszcze mezolityczne z ciałopalnym pochówkiem dzików. Cóż to takiego? Poza
dokładnie.
To była jakaś ofiara, czy po prostu pieczono dzika, żeby zjeść?
To znaczy nie. Nie była to, raczej nie, była to, o, nie było to palenisko konsumpcyjne. Po pierwsze, było ono zbyt duże. Locha oraz warchlak, które zostały spalone w całości. Następnie zostały przykryte ziemią, kamieniami i tak pochowane. Możemy...
Być może jakiś element właśnie ofiarny.
To znaczy bądź ofiarny, bądź wiary. No niestety nigdy się o tym nie przekonamy. No chyba, że kiedyś wymyślimy podróże w czasie i będziemy się w stanie cofnąć. Natomiast podejrzewamy, iż w literaturze ten pochówek istnieje jako pierwszy pochówek ciałopalny, co prawda nie ludzki, ale zwierzęcy, na terenach naszego państwa. Przechodząc do kolejnych gablot, które są prezentowane państwu na wystawie, będą państwo mieli możliwość zapoznania się ze znaleziskami z lat 80., dokładnie z terenów Szabdy Cegieni, to jest region Brodnicy, na którym odkryto łączone stanowisko, zresztą też wcześniej wspomnianego Mariana Marciniaka, to jest odkrycie. W trakcie badań stanowiska cmentarzyska z okresu średniowiecza przy okazji odkryto bardzo ciekawe znaleziska osady neolitycznej.
W Szabdzie Cegielni odkryto wytwory kultury pucharów lejkowatych.
Jest to kultura neolityczna, która zajmowała nasze tereny. Nazwy kultur, które my znamy, którymi się posługujemy w archeologii, najczęściej tyczą się jakiegoś sposobu ich wytworów. Akurat w do neolitu najczęściej stosujemy nazwy, które możemy wiązać z typem naczyń oraz sposobem i wyglądem naczyń. Znamy także kulturę, czy to kulturę pucharów lejkowatych, czy to urn twarzowych, gdzie dosłownie kultura chowała swoich zmarłych w takich małych urnach z ludzkimi twarzami. Samo stanowisko neolityczne jest o tyle ciekawe, że nie dość, że przyniosło nam bardzo ładnie zdobioną ceramikę, którą będą mogli państwo sobie obejrzeć w trakcie zwiedzania wystawy, ale również chociażby unikatową glinianą miniaturkę toporka, którą możemy wiązać z jednej strony z obiektem kultowym, no archeologia ma to do siebie, iż czasami jak nie jesteśmy w stanie czegoś wytłumaczyć, nazywamy to po prostu obiektem kultowym. Natomiast możemy tą siekierkę również łączyć z zabawkami dla dzieci.
Tutaj coś ciekawego, bo rurkowate paciorki bursztynowe, kultura amforiuszy, kulistych jeszcze neolit. Coś wiemy, do czego te paciorki mogły służyć?
To znaczy tutaj mamy prezentowane bardzo ciekawe tak zwane grupy megalityczne. W Brodnicy nazywane i w literaturze nazywane grobem szamana, megalitycznym grobem szamana. Jest to znalezisko, w którym co prawda nie odkryto kości. W samym pochówku odkryto bardzo ładnie zdobioną ceramikę, zresztą ładnie wyklejoną i prezentowaną państwu na wystawie. Jest to drugi raz, kiedy w ogóle te znaleziska może ktokolwiek zobaczyć.
Czyli takie naczynie gliniane było w grobowcu?
Dokładnie. To naczynie znajdowało się w grobowcu. W środku znajdowało się prawdopodobnie jakieś wotum, czy był to dar. Natomiast wspomniane wcześniej rurkowate paciorki bursztynowe i co ważniejsze, paciorki bursztynowe z tak zwanym guziki z V-kształtnym otworem, bo o ile z innych kultur najczęściej znamy paciorki bursztynowe właśnie takie rurkowate, bo to jest taka naturalna forma, to już te guziki z V-kształtnym otworem są taką dość znaczną ciekawostką. Były to pozostałości jakiegoś naszyjnika.
Wędrujemy dalej. Rekonstrukcja grobu skrzynkowego. Cóż to takiego?
Jest to grób, w którym chowała swoich zmarłych ludność kultury pomorskiej zajmującej te tereny. Tutaj już się zbliżamy bliżej czasów naszej ery. Jeszcze jesteśmy w okresie, że tak powiem, paruset lat przed naszą erą. Natomiast sama rekonstrukcja grobu, będą mieli państwo możliwość nie tylko zobaczenia samej rekonstrukcji, ale także oryginalnych zdjęć, które powstały w trakcie eksploracji. Jest to 83 rok. Był to tak naprawdę drugie spotkanie koła archeologicznego założonego przez pana Marciniaka oraz pana profesora Grążaskiego, które działało w latach 80. 90. Na drugim spotkaniu akurat w tym momencie pan Marian Marciniak otrzymał telefon od jednego z rolników, który posiada swe pola w okolicach Brodnicy, iż jakieś dziwne kamienie mu wychodzą. No to dużo nie myśląc, zapytał się dzieciaki, które wtedy się znajdowały właśnie na kółku, czy mają godzinkę czasu, zapakowali się do środka transportu, do samochodu, pojechali i odkryli pochówek sprzed ponad 2000 lat.
Jest to niesamowity początek.
Dokładnie. No jest to taka ciekawostka. Jeszcze ciekawostką było to, iż w dniu otwarcia udało nam się część z tych odkrywców, że tak powiem, zaprosić. Wszyscy pamiętali, wszyscy opowiadali, jak to krok po kroku wyglądało. Musimy pamiętać, że no, archeologia jest to odkrywanie skarbów. Jak pan by się poczuł, albo jak słuchacz by się poczuł, że nagle wyciąga czy to garnek, czy na przykład fragment naczynka, które ktoś ulepił 2500 lat temu.
No, fascynująca przygoda, a wracając do samego grobu skrzynkowego, spopielano ciało?
Tak,
to jest charakterystyczne?
Tak. Musimy pamiętać, iż w naszej historii ludzkość tak naprawdę chowała się w różny sposób. Obrządek był albo szkieletowy, albo ciałopalny dla okresów neolitycznych, okresów właśnie tych już bardziej wpływów rzymskich. Często spotykano pochówki ciałopalne, gdzie po prostu ludzi, no, szczególnie dla kultury pomorskiej, tak, zmarłych palono, chowano w tak zwanych urnach. Były to takie duże naczynia, w których pozostałości ze stosu po prostu przesypywano, zamykano ich w pewnego rodzaju skrzyniach.
No i kamiennych skrzyniach.
Kamiennych skrzyniach, jeśli materiał na to pozwolił. To był sposób, że tak powiem, na stworzenie takiego grobowca. W dzisiejszych czasach musimy pamiętać, iż też istnieją grobowce. I co ciekawe, często w niektórych kulturach z tamtego okresu zdarzało się, iż ten grób nie był pojedynczy. To były groby rodzinne, więc w samym pochówku nie znajdowała się jedna osoba, ale na przykład jak zmarł kolejny członek danego rodu, grupy, nazwijmy to w ten sposób, otwierano ten grób i dosypywano po prostu jego szczątki.
Dosypywano do tej konkretnej jednej urny, tak?
Bądź dostawiano po prostu drugie naczynko.
Jak te urny wyglądały? Bo tu widzimy, no, zdecydowanie większa, tak? Taka wręcz amfora.
Tak, jest to takie duże, baniaste naczynie w środku, no oczywiście wykonane z gliny, w środku którego znajdowały się szczątki ludzkie, które było dostawiane po prostu do grobu skrzynkowego. Zwiedzający będą mogli zresztą zobaczyć, jak taki grób w trakcie eksploracji wygląda.
I tu bardzo ciekawa gablota, bo toporki kamienne, siekierki kamienne i krzemienne, no już tak troszkę bardziej współcześnie wyglądają.
Oj nie. Nie. Tutaj mamy nadal wiążemy te znaleziska z okresem neolitycznym i okresami przed naszą erą, tak naprawdę. Są to znaleziska, które są tak naprawdę pokłonem nie tylko w stronę brodnińskich archeologów, ale także darczyńców, ponieważ musimy pamiętać, iż jeśli ktoś odkryje jakiś zabytek i oczywiście no, zgodnie z prawem powinien ten zabytek zgłosić do muzeum. Mamy to szczęście, iż w okolicach Brodnicy jest bardzo dużo takich osób, które w momencie odkrycia jakiegoś znaleziska, nawet często z ciekawości, przynosi ten zabytek, przekazuje do muzeum, dowiaduje się od nas, co to jest. Jest potem, że tak powiem, zapraszany chociażby w trakcie ekspozycji tych zabytków. Większość z tych toporków i siekierek krzemiennych, które będą mieli państwo możliwość zaobserwować, są albo to znaleziska tak zwane luźne, czyli nie związane z żadnymi cmentarzyskami, bądź są to znaleziska najczęściej odkrywane przez rolników w trakcie czyszczenia pól. Rolnicy po prostu, przynajmniej na naszych terenach, mamy na tyle szczęście, iż rolnicy najczęściej są świadomi. Bardzo często w najmłodszych latach właśnie bywali w muzeum, więc jak zobaczą jakiś nietypowy kamień, no na pierwszy rzut oka większość z tych toporków, tutaj pan może potwierdzić, wygląda no jak coś stworzone ręką ludzką, aczkolwiek siekierki kamienne już niekoniecznie. Więc o takich znaleziskach pamiętali, czy to zgłaszali archeologom, czy przynosili sami do muzeum. No i dzięki temu, po pierwsze, zawsze trzeba podziękować takiemu darczyńcy, bo to nie dość, że dla niego jest to ciekawostka, ale także dla całego społeczeństwa, a dodatkowo no, coś zostaje dla przyszłości.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Dziś w audycji gościmy w Muzeum w Brodnicy, gdzie pod koniec stycznia otwarto wystawę archeologiczną dokumentującą tak naprawdę 50-lecie brodnickiej archeologii. Zmieniliśmy już piętro, jesteśmy teraz w zupełnie innej epoce.
Tak, już tutaj tak naprawdę jesteśmy w okresie wczesnego średniowiecza, okresu średniowiecznego aż po czasy nowożytne. Są to znaleziska pochodzące z badań pana profesora Kazimierza Grążarskiego, a dokładnie ze stanowiska w Grążawach. Był to taki duży gród wczesno-średniowieczny z założeniem obronnym. znajdującym się, że tak powiem, na wywyższeniu samego zespołu osadniczego w trakcie szeregu lat badań archeolodzy uzyskali takie ciekawostki, które dla niektórych mogą się wydawać prozaiczne. Jak spojrzymy na podpis chociażby misa żelazna typu śląskiego, aczkolwiek musimy pamiętać, iż z jakiegoś względu ta misa została zaprezentowana na wystawie. A z takiego względu, iż jest to znalezisko, które nie jest typowe dla naszych terenów. Jak sama nazwa wskazuje, takie obiekty znajdowano najczęściej na terenach Śląska. Czy była to miska? Czy był to sposób przenoszenia metalu, czy był to na przykład jakiś dar dla kogoś ważnego z tamtego grodu? No tutaj już, że tak powiem, trwają nadal dyskusje.
To, co jest arcyciekawe, to raki dochodzenia po lodzie.
W tamtych czasach nikt nie sprzątał, tak? Chodników. Nie było chodników, to po pierwsze. Więc ludność radziła sobie w taki sposób, w jaki mogła. No były to...
Jak te raki wyglądają? Bo to trochę jak takie ostrogi? Wiemy, jak one były zakładane?
Dokładnie. Są to ostrogi, które były montowane z tyłu na bucie, na podeszwie. Tak jak tutaj akurat zwiedzający będą mogli zauważyć, część jest zaprezentowana z tym bolcem do góry. Część jest zaprezentowana z takim wystającym bolcem z tyłu na dół. Oczywiście ta druga forma jest poprawna, tak? Raki miały na zasadzie, znajdując się gdzieś przy pięcie buta, miały na zasadzie zakotwiczać but, czy to w lodzie, czy to w błocie, bo musimy pamiętać, no, iż nie wyglądało, że tak powiem, tak sterylnie, czysto jak w dzisiejszych czasach. Następnie przechodząc do znalezisk, poruszając się również z historią, że tak powiem, naszego regionu, mamy możliwość zaobserwowania znalezisk już, które zostały stworzone, które zostało odkryte w trakcie badań archeologicznych, a w zasadzie badań ratunkowych znajdujących się już na terenie naszego miasta, a dokładnie przy ulicy Halera, gdzie w trakcie badań odkryto pozostałości naczynia pątniczego z XIV wieku.
Co to takiego?
Czym jest naczynie pątnicze? Naczynie pątnicze jest to forma naczynia, w którym przechowywano albo wodę święconą, albo jakiegoś rodzaju oleje święcone, już oczywiście związane z naszą wiarą chrześcijańską. Co ciekawe, to naczynie zostało wytworzone prawdopodobnie w Jerozolimie. Jest to forma typowa dla Jerozolimy, czyli no, ono przyszło dokładnie w 1342 roku, a przynajmniej zostało znalezione w pozostałościach domostwa, które do budowy którego drewno zostało ścięte w 1342 roku. I niedługo później ten dom spalił się, tak? I to naczynko zostało w środku, co nam pozwala datować właśnie to naczynie mniej więcej na XIV wiek.
To, co jest tutaj fascynujące, to także średniowieczny skarb monet krzyżackich z początku XV wieku. To są oryginalne, prawdziwe monety?
Dokładnie. Jest to znalezisko także przypadkowe, no nie odkryte przez naszych archeologów, aczkolwiek przez osoby, że tak powiem, związane z historią tego regionu. Zostało odkryte w 99 roku, więc już prawie 20...
I w takim woreczku, bo tu jest prezentowane
nie, woreczek. Akurat woreczek to jest inwencja twórcza, tutaj ekspozycyjna nasza, natomiast same monety są w praktycznie idealnym stanie. Tutaj zresztą
widać, że są cienkie, są napisy, rysunki.
Są napisy, rysunki. Monety te pochodzą tak naprawdę z XV wieku, ale łączyć je możemy z różnymi konturami.
Ciekawe, co można było za nie kupić. Za ten skarb.
Za taki skarb sądzę, że można by było kupić dobrą wieś. Tak mogę panu podpowiedzieć. Sam zbiór monet nie jest to mała kwota w przeliczeniu na ówczesne czasy. Musimy pamiętać, iż no, troszeczkę pieniądz miał wtedy zupełnie inny sposób, inną wartość nabywczą w tamtym okresie, więc monetki, które są prezentowane akurat na tej wystawie, starczyłyby może na zakup jednej albo dwóch nawet wsi.
Ciekawostek jest naprawdę masa. No nie jesteśmy w stanie o wszystkich opowiedzieć, ale tutaj gigantyczny klucz do zamka ryglowego ze wsi Słoszewy. Jaki zamek mógł być tak ogromny?
Znaczy, no były to normalne zamki do drzwi średniowiecznych, no już troszeczkę późniejszych zresztą.
Ale ten klucz ma ze 30 centymetrów długość.
Zamki były odpowiednio większe. Musimy pamiętać, iż metalurgia w czasach średniowiecza z jednej strony była niesamowicie precyzyjna, bo już Rzymianie potrafili wytwarzać monety, gdzie grawerunek do dzisiejszych czasów jesteśmy w stanie zobaczyć, czy ktoś miał podkrążone oczy w trakcie tworzenia tego wizerunku, czy nie. Natomiast no, taka użytkowe, że tak powiem, przedmioty czasami były troszeczkę większe. Plusem takiego klucza było to, iż ze względu na jego rozmiar było go trudniej zgubić.
Brodnica to oczywiście także Anna Wazówna. Eksponatów związanych z nią tutaj także nie mogło zabraknąć.
Będą mieli Państwo możliwość zapoznania się z bardzo dużą ciekawostką, która została odkryta w 2014 roku w trakcie prac ziemnych przy obiekcie, przy Pałacu Anny Wazówny, która była naszą brodnicką starościnią.
I przypomnijmy, była siostrą Zygmunta III Wazy.
Dokładnie. I zresztą z Zygmuntem III Wazą również łączy się to znalezisko, które jest Państwu prezentowane, a są to dokładnie pozostałości po kaflach piecowych, który został wybudowany na zlecenie właśnie naszego króla Zygmunta III Wazy w brodnickim pałacu, dzisiaj zwanym zresztą Pałacem Anny Wazówny. Z ciekawostek, identyczny piec, który różni się tak naprawdę zwieńczeniem, znajduje się na terenie Zamku Królewskiego w Warszawie. Od brodnickiego pieca różnił się tym, iż zwieńczenie na Zamku Królewskim posiadało orły i były symbolem królewskim, natomiast u nas prawdopodobnie zakończony był gryfami.
Które zresztą można tutaj na kaflach zobaczyć. Widać też, jakie to były kunsztowne zdobienia, wykonanie.
No tak, no musimy pamiętać, iż co prawda jest to XVII wiek, a w zasadzie początek XVII wieku. Sama sztuka, no powoli zaczynamy, powoli renesans sztuki i precyzyjnych przedstawień. Natomiast zresztą tak jak będą mieli także zwiedzający mieli możliwość, na samej wystawie są prezentowane również wcześniejsze pozostałości kafli piecowych. Z wcześniejszych piecy, mniej więcej o 100 lat, które tutaj pan redaktor może zaświadczyć, również są bardzo, bardzo ładne i bardzo precyzyjnie wykonywane.
I na koniec jeszcze pewnego rodzaju ciekawostka. Rozumiem, że z myślą dla może młodszych odwiedzających, rekonstrukcja grobu szkieletowego prawdziwej kości?
Tak, tak. To znaczy sam szkielet pochodzi z cmentarzyska wcześniej wspomnianego na dolnym piętrze Szabdzie Cegielni. Właśnie w trakcie badań cmentarzyska średniowiecznego akurat ta kobieta została odkryta, ponieważ kości pochodzą od mniej więcej 40-letniej kobiety. Sam szkielet jest prezentowany w formie właśnie szkieletu w trakcie eksploracji. Nie jest on w pełni prezentowany zwiedzającym z różnych przyczyn, natomiast ma on najmłodszy pokazywać, jak wygląda archeologia, jakie narzędzia są stosowane, że tak powiem, w trakcie badań, jak to musi być szczegółowo przebadane. Również jakie podejście trzeba mieć do szczątków ludzkich. Musimy pamiętać, iż to byli kiedyś ludzie, więc nie możemy się bawić, nie możemy tego traktować jako zabawki. Są to pozostałości po naszych dziadach, pradziadach, prababkach. Są to pozostałości po naszych poprzednikach i im też należy się szacunek i również archeologia pozwala oddać im szacunek w ten sposób, iż poznajemy ich historię.
Opowiadał archeolog z Brodnickiego Muzeum Filip Marciniak. Wystawa w Galerii Brama rozpoczyna 50-lecie istnienia muzeum, które już na dobre wpisało się w krajobraz miasta.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Bartosz Markuszewski, dyrektor Muzeum w Brodnicy. No jak dla muzeum, to oczywiście jest okres jeszcze niewystarczający, żeby można powiedzieć, że w pełni powstała placówka muzealna, bo troszkę żartobliwie przyjmuje się, że prawdziwe muzeum istnieje, można uznać to za placówkę muzealną, gdy ma już 100 lat, także troszkę nam jeszcze brakuje, co nie zmienia faktu, moim skromnym zdaniem, że w tym momencie nasza instytucja jest placówką, która się rozwija dynamicznie. Posiadamy trzy obiekty. Zamek Pokrzyżacki, Bramę Chełmińską, w której się obecnie znajdujemy oraz renesansowy spichlerz plus jeszcze magazyn, który wyposażony jest w nowoczesne regały, na których gromadzimy swoje zbiory.
Brodnica tętni historią, arcyciekawą przeszłością. Wielokrotnie już tutaj gościliśmy i opowiadaliśmy o tej historii na naszej antenie. Te wasze obiekty są wpisane właśnie też w historię miasta.
W historię miasta jak najbardziej, bo nasza placówka, obiekty, którymi się opiekujemy tak naprawdę, są nierozerwalnie związane z miastem już od czasów państwa zakonu krzyżackiego. Przez późniejsze okresy, gdzie starszczyzną była m.in. tutaj Anna Wazówna, przez okres zaborów, okres międzywojenny, kiedy Brodnica w 1920 roku tak naprawdę powróciła w granice państwa polskiego. No i aż po czasy dzisiejsze, gdzie staramy się, żeby ta esencja, struktura, bo tak trzeba nazwać te miejsca zabytkowe, nie pozostawała bierna, tylko w jakiś sposób świadczyła też o nie tylko atrakcyjności miasta, ale i otwartości na wszystkich gości, którzy nas tutaj odwiedzają.
Jedna z placówek, Zamek Krzyżacki, to co pozostało, między innymi, tu przypomnijmy naszym słuchaczom, największa wieża, tak, tutaj w regionie.
Zgadza się, wieża sięgająca 54 metrów, z której roztacza się fantastyczna panorama na, nie tylko na Brodnicę, ale też i na okolice. Punkt widokowy, który niestety jest jedyną pozostałością po czasach świetności państwa zakonnego, po ich działalności tutaj na naszych terenach. Niestety reszta zamku została rozebrana, zniszczona, ale to co mamy, cieszymy się z tego co mamy, staramy się, żeby to w atrakcyjny sposób i ciekawy pokazać osobom, przekazać historię o tym miejscu dla osób nas odwiedzających.
W pobliżu Pałac Anny Wazówny, placówka nie muzealna, ale także bardzo ważna na mapie miasta, tak jak ważną postacią była Anna Wazówna.
Zgadza się, bo Anna Wazówna nie tylko dla naszego miasta, bo to była osoba, która przyczyniła się do wydania jednego z pierwszych zielników polskich, gdzie opisywano działanie lecznicze poszczególnych roślin, plus do tego same rośliny były tam zakonserwowane, plus zasuszone, i to umożliwia w dzisiejszych czasach tak naprawdę odtworzenie tego środowiska, po części środowiska biotechnicznego, które w tamtym czasie występowało.
W tej chwili znajdujemy się w Bramie Chełmińskiej, to także historyczne miejsce.
Oczywiście, pochodzi on z tego samego okresu, co chociażby Zamek Krzyżacki. W tej chwili mamy tutaj tak naprawdę, można wydzielić tutaj dwie pomieszczenia, bo mamy galerię, bramę oraz dwie sale kolejne wystawiennicze. Tu najczęściej odbywają się wystawy czasowe, na których staramy się prezentować właściwie szeroki przekrój. Od sztuki, czy to będzie malarstwo, czy też rzeźba, przez wystawy historyczne, pokazujące oczywiście w głównej mierze historię naszego miasta, ale nie tylko. A jak widać na załączonym obrazku, obecnie mamy tu wystawę poświęconą brodnickiej archeologii, historii brodnickiej archeologii.
W zeszłym roku odwiedziło was około 40 tysięcy gości. Myślę, że to jest spory wynik, jak na muzeum, które gdzieś na głównym szlaku nie leży.
Zgadza się, natomiast 40 tysięcy oczywiście to nie jest nasz punkt docelowy. Chcemy, żeby liczba gości zwiększała się, stąd często staramy się promować w mediach społecznościowych. Chciałbym, żeby od tego roku prężnie zaczęło ponownie działać chociażby Bractwo Rycerskie, co na pewno uatrakcyjni wizytę w naszym muzeum.
Mówił Bartosz Markuszewski, dyrektor Muzeum w Brodnicy. Ferie co prawda się kończą, ale zachęcamy Państwa do odwiedzenia tego miasta. Brodnica naprawdę skrywa w sobie fascynującą historię, z którą można spotkać się w wielu, wielu miejscach. Kończymy Regionalny Punkt Widzenia. Po 19:00 kolejna audycja z cyklu Pomorze i Kujawy, nasza historia. Zapraszam w imieniu Roberta Erdmana, Michał Słobodzian. Do usłyszenia.